Przemytnicy Biblii w posłudze ewangelicznej. Część druga. Rozdział 15. Kraje nadbałtyckie, od 31 października do 14 listopada 1996 roku. Inspiracją do wyjazdu był list Erika Pickoistartu, który wyrażał życzenie, abym go odwiedził. A że przeważnie takimi sposobami Bóg wskazuje nam różne zadania do wykonania, tak i w tym przypadku przyjąłem to jako Bożą wskazówkę, by tam jechać, tym bardziej, że już dość dawno nie byłem w krajach nadbałtyckich. W tych okolicznościach zaszła konieczność, bym dostarczył do Estonii i drukarkę i inne akcesoria komputerowe, a przy okazji 5 egzemplarzy antologii i innych opracowań, żywność i konfekcje. Nazbierało się tego 4 torby. Na Litwie w trakcie przesiadki do wagonu estońskiego, wciągnęli mnie do pociągu młodzieńcy ze słowami, ale nagruzili staryka, z czego się serdecznie uśmiałem. W Kownie najmłodszy Szirmulis wyszedł do pociągu i podał mi 2 wideokasety, opracowane w Ameryce przez Rafsona, z posłaniem do Żydów. Miałem przyjemność doręczyć jedną Erikowi w Tartu, a drugą Janisowi w Daugavpils, którą przekazano tamtejszym Żydom. A że w Jełgawie nikt nie wyszedł do pociągu, pojechałem z całym bagażem do Tartu, gdzie dokonałem 2-dniowej przerwy w podróży do Talina. Erik niedawno powrócił z rocznego stażu medycznego w Niemczech. Nawiązał tam kontakt z rodziną Jankę, którzy go odwiedzili, a potem pojechali razem na epifaniczną konwencję. Erik ma 25 lat, jest neurologiem i pracuje w tamtejszej uczelni medycznej. Jego rodzice są nauczycielami i mieszkają w Tapa, a siostra w Talinie, ale nie interesują się religią. Erik przed laty przyjął chrzestu świadków. W bibliotece uniwersyteckiej znalazł jedyny 1 tom w języku estońskim i czytając go poznał, na jakich punktach świadkowie błądzą. W takim duchu spotkał 2 braci z Nowgorodu, którym niegdyś dałem adres do Leonida Pietrowa w Tartu, baptysty, a drugi do studenta wykazującego zainteresowanie religią. Wiaczesław z Nowgorodu ma zdolność nawiązywania kontaktu, szczególnie z ludźmi młodymi, jak na przykład z Olegiem w łaźni miejskiej w Nowgorodzie, a z Erikiem na dworcu w Tartu. Po wymianie adresów, nastąpiły wzajemne wizyty, a gdy powstały nowe granice, przed 2 laty z Nowgorodu pojechałem do Tartu, gdzie w akademiku spotkaliśmy się z Erikiem. Zostawiłem mu wtedy 2 tomów epifanicznych, gdyż paruzyjne w języku angielskim już posiadał. Obecnie brak mu do kompletu zaledwie 2 tomów Johnsona. Ma 2 antologie, kserokopię rosyjską 16 tomu i inną literaturę z Downot siostry Koterby. Był też u niego Michał, szkoda tylko, że nie przywiózł stosownej literatury, bo same wizyty nie przynoszą większych korzyści. Wspólnie odwiedziliśmy L. Pietrowa urodzonego w 1925 roku pod Leningradem. Jest to otwarty, odważny i aktywny chrześcijanin. Pokazywał cały stos ręcznie przepisanych broszur, które następnie wysyłano na zachód, na przykład Pawła Smolucha. Tam je drukowano i dostarczano do ZSRR. Leonid wyznał, że nigdzie nie należy, choć niegdyś współpracował z tak zwanymi oddzielonymi, od których przed laty dostałem jego adres z rekomendacją, że przyjmuje wszystkich. Wyraził żywe zainteresowanie prezentowanymi przez nas poglądami, z którymi się dotąd nie zetknął. W niedzielę przed południem opuszczałem piękne, jedyne w Estonii, miasto uniwersyteckie Tartu. Do Tallina miałem przyjechać w piątek, I na dworcu oczekiwało na mnie samochodem kilka osób, bo choć startu powiadomiliśmy telefonicznie o mojej przerwie w podróży, ta wiadomość nie została w czasie im przekazana. Natomiast w niedzielę nikt już na mnie nie czekał i dopiero po nawiązaniu telefonicznie kontaktu, przyjechano po mnie. Jedną noc byłem u Magarewiczów. Następnego dnia operowano ich córkę, w związku z czym cała ich uwaga była skierowana na to przykre wydarzenie. Dwie noce, jak i uprzednio spędziłem u nauczycielki, Rosjanki Potockiej, której córka studiuje muzykologię w konserwatorium. Zawsze znajduje przyjęcie u tej rodziny. Nie mają głębszego zainteresowania prawdą, choć utrzymują luźny kontakt ze świadkami. Dowiedziałem się, że Wołodia, syn świadka, Sergieja Mokryckiego, prowadził handel z Ukrainą. Pomimo ostrzeżeń matki, powiedział, że jeszcze tylko raz przeprowadzi transakcję. I tak się stało. Otóż, gdy załadował paszę do wagonów i wszedł do sekretariatu firmy, jakiś osobnik zastrzelił jego oraz sekretarkę. Na początku grudnia ubiegłego roku przywieziono ciało do Tallina. Pozostawił żonę z czwórką dzieci. Widocznie nie dał okupu mafii, co przypłacił życiem. Jak może Ukraina podnieść się ekonomicznie, gdy tak kończą handel biznesmeni? Tallin jest miastem rozległym, w którym mieszka połowa ludności Estonii. Słowianie są tam traktowani jako byli okupanci i pod byle pretekstem zwalniani z pracy. Sytuacja jest trudna. Każdy jakimś sposobem dorabia do pensji, a żywność jest tam droższa jak w Polsce. Przykładowo czynsz za mieszkanie o powierzchni 60 metrów kwadratowych wynosi 1200 kron, podczas gdy pani Potocka jako nauczycielka w technikum zarabia 1500 kron. W lepszym położeniu są ci, co mieszkają w swoich jednorodzinnych domach. Podobna sytuacja jest we wszystkich trzech republikach nadbałtyckich. Przed mym wyjazdem z Tallina, odwiedziło mnie małżeństwo strzeleckich z Lahti, położonego 20 km od Tallina. Pochodzą z Kamieńca Podolskiego i na Ukrainę nie chcą wracać, bo i nie ma tam po co. Polska nie przyjmuje Polaków, a na zachód lub do Ameryki też są trudności. W Kamieńcu pozostali ich rodzice, których po drodze zawsze odwiedzamy. Tam też zostawiłem pierwszy tom w języku rosyjskim i broszury w polskim. Jak możemy, tak wspieramy rodziców z Ieriorzy i matkę jego stryjecznych sióstr, zamieszkałych w Tallinie. Wszyscy wyjechali do Tallina, by jak mi powiedziano żyć na wyższym poziomie religijnym od baptystów, których byli członkami. Dziwne są drogi pańskie. W końcu lat 60. Helena ukradkiem odwiedziła w Kamieńcu Strzeleckich i ten kontakt zaprowadził nas do ich dzieci w Tallinie. W sposób otwarty przedstawiałem Sergiejowi różne zarysy prawdy, co przyjmował z żywym zainteresowaniem. Zostawiłem Magalewiczom antologię i przez telefon nie omieszkali wyrazić dla jej treści uznania. Sergiejowi dałem kserokopię na temat Paschy i kilka traktatów. Będąc przekonany, że są one u Wróblewskich i Erika, nie brałem z domu rosyjskich traktatów, ale się okazało, że Polacy im nie dostarczyli. Chociaż wykupiłem bilet do Rygi, to gdy się zorientowałem, że na jedną minutę ekspres zatrzymuje się w Jelgawie, wysiadłem 6 października po północy, sam jeden na tej, jak się okazało, zamkniętej na noc stacji. Obawiając się iść z trzema bagażami w nocy, ponad godzinę spacerowałem po oświetlonym peronie, aż policjant otworzył dla mnie poczekalnię. Gdy przed godziną 6 zapytałem, czy już jest bezpiecznie, radziła, żebym poczekał, aż będzie widno. Tam, gdzie w większości mieszkają Rosjanie, przestępczość jest większa, a na Łotwie prawie połowę stanowi ludność napływowa. O skali deprawacji niech zaświadczy choćby taki przypadek z Ukrainy. W równym opieką medyczną, z ramienia Czerwonego Krzyża, nad setką podopiecznych zajmuje się wierząca pielęgniarka. Do jednej, ponad 90 lat liczącej staruszki naczelnik nie dopuszczał nikogo, bo to jest rzekomo jego podopieczna. Samotna, bez środków do życia kobieta ma ładne mieszkanie, na które czyha naczelnik, czekając na chwilę, gdy umrze głodową śmiercią. Pielęgniarka ta po kryjomu dożywia tą kobietę. Urodziny Wróblewskich spędziłem dwie doby, ale jak przy końcu stwierdzili, że wiele tematów nie udało się nam rozwinąć i dokończyć. Okazało się, że nie mają żadnych kserokopii. Zostawiłem więc rosyjską antologię i inne opracowania. Wprawdzie otrzymują polską teraźniejszą prawdę i sztandary, ale ze względu na wiek i słabą znajomość języka, niewiele z tego korzystają, a nie ma tam ludzi, którzy by znali polski język. Wziąłem więc od nich kilka egzemplarzy czasopism i zbywający egzemplarz manny, które przez Janisa z Daugavpils zostały z ocenieniem przyjęte. W Jełgawie odwiedziłem Eumara Silisa, do którego w początkach lat 70., będąc po raz pierwszy na Łotwie, trafiła Helena. Rozumiemy, że to opatrzność sprawiła, że udała się tam z Wilna na jedyny, posiadany adres w Łotwie i nie do ojca Eumara, ale syna Arnisa, który akurat służył wówczas w wojsku. Jełgawa, ze względu na bazę rakietową, była miastem zamkniętym i każdy przybysz z zewnątrz, w czasie licznych kontroli, szczególnie na dworcu kolejowym, musiał legitymować się zezwoleniem na wjazd. Helena, gdy zauważyła kontrolę, wycofała się z dworca i pod wieczór znalazła się w domu Eumara, który wówczas był pod obserwacją KGB. Obecnie wiadomym jest, że Eumar kierował pracą tajnej drukarni Chrześcijanin, którą potem także wspieraliśmy, dowożąc dostarczane nam z zachodu Semperit, sfilmowaną Biblię i tym podobne. Dzięki temu zbiegowi opatrzności Helena zapoznała ofiarnego magazyniera tej drukarni, Polaka Pawła Ragla i potem jego szwagra Zenona Wróblewskiego. Po niej jeździł tam Jan G., Henryk D., Wiktor R., dowożąc między innymi literaturę. Dzięki temu to braterstwo zostało ubłogosławione znajomością prawdy na czasie. Z Eumarem spotkałem się osobiście po raz pierwszy dopiero teraz i z jego relacji dowiedziałem się o wielu interesujących i dziwnych sprawach. A oto jedna z nich. Szefem KGB na Łotwie był Pugo i w jego tajnej kancelarii pracowała dziewczyna, której matka po jakimś czasie nawróciła się i przyjęła chrzest. Gdy przy pewnej okazji na zgromadzeniu wierzących znalazła się jej córka, doznała jakby olśnienia i również stała się chrześcijanką. Gdy chciała rzucić swą dotychczasową pracę, poradzono jej, by się nie dekonspirowała, bo być może za jej pośrednictwem Bóg będzie osłaniał swoje dzieło w tym kraju. I rzeczywiście. Wiele razy ostrzegała ona wierzących, szczególnie ukrywających się przed różnymi niebezpieczeństwami. Choć w końcu KGB zlikwidowało drukarnię za Rygą, którą opiekowali się później tamtejsi Niemcy, ale przez wiele lat pracy w Jełgawie i okolicach, wydrukowano imponujące ilości nowych testamentów i innej, tak wówczas potrzebnej literatury. To właśnie na Łotwie w Ventspils, ponad 20 lat ukrywał się Gennadij Kruczkow, przywódca nierejestrowanych baptystów. Dzięki tej ofiarnej siostrze, Bóg zdekonspirował jednego z głównych przywódców baptystów, za pośrednictwem którego KGB rozczłonkowało jego podziemne struktury. A oto w jaki sposób Bóg odkrywa nawet najtajniejsze sprawy swoich przeciwników. Swego czasu do Pogo przyjechał z Moskwy jakiś wysokiej rangi funkcjonariusz Ministerstwa do Spraw Kultu. Pogo poprosił o przyniesienie do gabinetu numerowanej teczki baptystycznego współpracownika i ta siostra słyszała fragment rozmowy na temat pozytywnej roli, jaką ten człowiek, wymieniony w jej obecności po nazwisku, odegrał w planach KGB. Dzisiaj umarł. Mając około 80 lat, żyje już tylko wspomnieniami, powtarzając, że trzeba tylko mieć czyste serce. Tylko oczy świadczą o bystrości, bo odwaga, jaką się odznaczał, obecnie stała się nieprzydatna. Nie mogłem sobie odmówić przyjemności odwiedzenia Janisa Rasnacza w Daugavpils, choć jest ono odległe, jak Ryga od Wilna. Przed laty, będąc na zebraniu w Rydze, usiadł przy mnie młodzieniec. Gdy go zagadnąłem, by się zorientować kim jest, on z kolei pierwej rozpoznał, że jestem Polakiem i odezwał się do mnie po polsku. W okolicach dawnego Dżwińska, obecnie Daugavpils, od kilku wieków jest wiele polskich wiosek, gdzie starsi na co dzień jeszcze mówią po polsku. Potem odwiedziłem go w Daugavpils, a on z kolei przyjechał do Polski i wszedł tu w różne środowiska. Będąc w tym czasie kawalerem, towarzyszył mi w Daugavpils i pomógł w zapoznaniu z różnymi ciekawymi ludźmi z tego miasta. Tym razem, przy pomocy informacji dworcowej, ustaliłem jak mogę trafić pod posiadany adres. Okazało się, że Janis się ożenił i akurat w dzień mego pobytu u nich, jego żona urodziła drugiego syna. Z tej okazji zadedykowałem mu życzenia na ofiarowanej mannie. Dałem też broszurę o starożytności i rosyjską antologię. Byłem też w synagodze, w której zapoznałem kolegę Jakuba z Haify, u którego gościłem, a pochodził on i przed wojną mieszkał w Daugavpils. Przez Janisa podałem tamtejszym Żydom wideokasetę z posłaniem do Żydów w rosyjskim języku. W czwartek zapowiedzieli swój przyjazd mesjańscy Żydzi z Rygi, i wówczas miano ją wyświetlić w większym gronie. Warto dodać, że w Daugavpils były 42 synagogi, z których jedna jest czynna codziennie. Zrobiłem zdjęcia, które wyślę do Izraela i do Daugavpils. Nie do końca byłem na zebraniu zielonoświątkowców i bezbłędnie rozpoznałem kilka osób polskiego pochodzenia. Trzeba dodać, że w tym mieście na każdym kroku można spotkać się z osobami, które bądź mówią po polsku lub wywodzą się z polskich rodzin. W dowód wdzięczności dla Wojska Polskiego, które pod wodzą Rydza Śmigłego obroniło miasto i Łotwę w kwietniu 1919 roku od nawały bolszewickiej, postawiono pomnik legionistom, oraz drugi na cmentarzu, przy kwaterach mogił poległych tam polskich żołnierzy. W tej walce polskiego wojska brał też udział mój ojciec, a potem uczestniczył w bitwie pod Brezyną. Oprócz twierdz w Modlinie, Dęblinie, twierdza w dawnym Dźwińsku, dziś Daugavpils, odgrywała szczególną rolę w systemie obronnym carskiej Rosji. Dziś, ponieważ nie ma już żadnego strategicznego znaczenia, stoi opustoszała, przy linii kolejowej do Wilna. W czasie rozmowy Janis opowiadał, jak za czasów ZSRR, przez kolejne 9 lat, w rocznicę uzyskania przez Łotwę niepodległości 18 listopada 1918 roku, przez nikogo nie wspierany, samotnie, na największych budynkach w mieście, wywieszał w nocy flagę wolnej Łotwy. Jednego roku uczynił to wchodząc o godzinie 21 na najwyższy w mieście komin fabryczny, a pół godziny później postawiono tam posterunki, jak i w całym mieście, by uniemożliwić kontrrewolucjoniście dokonanie tego przestępstwa. Pilnujący komina milicjanci do rana nie zauważyli, że ponad ich głowami powiewa łotewska flaga. Widziałem w prasie ogłoszenie milicji z wezwaniem do świadków, by ujawnili groźnego przestępcę, jeżeli go zauważyli w określonych okolicach. Na cmentarzu w Rydze, gdzie pochowano pierwszego prezydenta wolnej Łotwy, komuniści, aby ukryć jego grobowiec, obsadzili go świerkami. W celu jego odsłonięcia, Janis w środku dnia, ostrym toporkiem wyciął wszystkie drzewa, o czym poinformowało Świat Radio Wolna Europa i Głos Ameryki. Jak mi powiedział, że uczniów technikum, którzy po aneksji Łotwy przez ZSRR, w rocznicę niepodległości wywiesili flagę wolnej Łotwy, aresztowano i zaginęli bez wieści. W celu upamiętnienia ich czynu, Janis postanowił przez wywieszanie flagi kultywować pamięć o ich ofierze. Widocznie takie ideowe działanie, które groziło Janisowi nieobliczalnymi konsekwencjami, znalazło uznanie u Boga, który dał mu się poznać, by ze sfery polityki przeniósł swoje zainteresowanie na religię i umożliwił mu poświęcenie się jemu na służbę. Obecnie ma bardzo niskopłatną pracę, mieszkając wraz z rodziną w dwupokojach w internacie. Pomagają im nieco matki. Można się wiele nauczyć obcując z nim, a szczególnie z jego pozytywnego stosunku do ludzi, którzy na jego widok życzliwie się uśmiechają. Jest szeroko znany w mieście i przy jego pomocy można nawiązać liczne kontakty. Janis dojeżdża do Rygi na kurs dla kapelanów, jaki zorganizowało łotewskie MSW. Wykłady prowadzi główny kapelan więziennictwa z USA. Ma nadzieję, że po ukończeniu szkolenia będzie zatrudniony w służbie więziennej. Daugavpils to miasto szczególne, w którym zamieszkują ludzie różnych narodowości, w tym wielu Polaków. Działają tu prężne polskie towarzystwa, jest odbierany telewizyjny program Polonia, czego nie umożliwiają Litwini, choć graniczą z Polską. Władze i ludność są bardzo dobrze ustosunkowani do Polaków. Jak więc z tego wynika, że istnieją tam idealne warunki do szerzenia prawdy? W Wyższej Szkole Pedagogicznej ofiarowałem drugi tom niemieckiej Alii. Do rodziny Schirmulis w Kownie przyjechałem wieczorem 12 listopada 1996 roku. Będąc u nich od 8 do 9 czerwca 1994 roku, w swoim opisie z podróży do Rosji i krajów nadbałtyckich, wspomniałem o rozpoczętej przez nich pracy wyświetlania filmów biblijnych. W tym ponad dwuletnim okresie, dokonali zadziwiającego postępu w szerzeniu prawdy dla swojego narodu. Najmłodszy Schirmulis, pracujący w telewizji, wysunął się na czoło w pracy ewangelicznej. Nawiązał kontakt z Dawn i innymi wytwórcami filmów biblijnych, które zsynchronizował z litewskim komentarzem. Dysponując dużym zestawem przygotowanych w sposób profesjonalny filmów i przezroczy biblijnych, każdego miesiąca urządzają rozplakatowane w Kownie publiczne wyświetlania ze stosownym wykładem. Obejrzało je pozytywnie ustosunkowanych do ich działalności choćby z tej racji, że wyświetlają bardzo dobre filmy i to bezpłatnie już kilka tysięcy osób. Godnym uwagi jest fakt, że ten około 30-osobowy zbór, rekrutujący się z ludzi, którzy na głos prawdy opuścili różne konfesje, nie jest tu władz zarejestrowany pod żadną postacią. Zarejestrowano jedynie wydawnictwo, Biblios Terinetoiu Draugios Leidykla, spał z Dintali Tuwoje i pod tym szyldem urządzają swoje zebrania. Jak dotąd ten sposób prawnego bytu, bez rejestracji zboru, w pełni wystarcza. Kongregacjonalna forma podejmowania uchwał w zborze nakłada odpowiedzialność za zgodność z wolą Bożą na wszystkich członków. Jeśli chodzi o wydawnictwo, to z języka polskiego na litewski sami przetłumaczyli i dokonali składu komputerowego 4 egzemplarzy teraźniejszej prawdy oraz sami decydowali o tym, jakie artykuły należy w nich umieścić. Dla potrzeb członków w Kownie nakład 200 egzemplarzy teraźniejszej prawdy jest za duży, ale oni myślą perspektywicznie i rozprowadzają, sprzedając literaturę na stoliku przy placach publicznych. Za miesięczny handel książkami należy uiścić opłatę w wysokości $50. Zwieńczeniem działalności wydawniczej w 1996 roku było wydanie przez nich unikalnej na Litwie, pomocnej do poznania Biblii, 271-stronicowej książki pod tytułem Biblios Paginima, autorstwa Idalaś. Podzielono ją na 3 części o 14 tematach. W pierwszej i drugiej pozycji jest zawarte wprowadzenie do poznania języków hebrajskiego i greckiego. Oprócz treści poświęconej trzem przymierzom, zobrazowanym w żonach Abrahama, rozwija ona wątki rozdziału 14 epifanicznego tomu 17, teraźniejsza prawda numery 443 i 445. Strony 29 i 30, pod tytułem Człowiek pyta, a Bóg odpowiada. Innowacją w książce jest wzbogacenie treści wersetami biblijnymi w oryginalnym hebrajskim i greckim brzmieniu oraz cytatami z różnych przekładów Biblii. Aby zapoznać się z językiem hebrajskim i greckim, Wirgilius jako wolny słuchacz uczęszczał na wykłady Koweńskiego Seminarium Duchownego. Przedstawione w tak udokumentowany sposób, kontrowersyjne tematy biblijne będą w stanie przekonać poszukiwaczy prawdy ze wszystkich kościołów. Wydanie przez jedną rodzinę książki Poznanie Biblii, w nakładzie 1000 egzemplarzy za cenę $2000. Jest znaczącym wydarzeniem i zmusza do refleksji. Mało kto spoza Litwy, pogrążonej w kryzysie gospodarczym, gdzie za miesięczną pensję można tylko opłacić czynsz, światło i gaz, pojmie, co dla nich znaczyło zgromadzenie $2000 na opłacenie wydruku tej książki. Na domiar złego, przed laty otrzymane z down $1000. Na wydruk fotodramy, zdeponowali w banku, który po jakimś czasie zbankrutował i w związku z tym przepadły wszystkie wkłady ludności. Szirmulisowie wstydzili się powiadomić braci z USA o tej stracie i zadłużając się, spieniężyli co się dało i sami opłacili wydruk fotodramy. Sądzę, że o tym trzeba pisać, by na przyszłość uniknąć podobnych niespodzianek. Zjawiłem się u nich w czasie, gdy gorączkowo poszukiwali jeszcze brakujących im $500 na opłacenie drukarzy. Wspierając ich tym, co miałem, powiedziałem, że rozumiem ich lepiej, jak kto inny, ponieważ znajduję się w podobnej sytuacji, z tą różnicą, że moje poczynanie wydawnicze są bojkotowane ze wszystkich stron. Na kanwie tych subtelnych doświadczeń, nie od rzeczy będzie, gdy podam wydarzenie, które dowodzi, że finansowe problemy współwyznawców litewskich znajdują się pod obserwacją i nadzorem Bożej opatrzności. Po mym powrocie do domu, z najmniej spodziewanej strony Pan sprawił, że odwiedził nas zamieszkały w Rzeszowie Ryszard G., który ma żonę z Lublina, prosząc o pożyczenie pewnej niewielkiej sumy na zakup dla niej leków. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że przy końcu tygodnia wyjeżdża na krótko do Kowna. Nadarzyła się więc okazja do podania niewielkiej sumy na Litwę. To wydarzenie w tak znamiennym czasie wzruszyło nas, gdyż dostrzegliśmy w tym pańskie kierownictwo. Jak wytłumaczyć, że właśnie wtedy zabrakło RG pieniędzy i znając wiele osób w Lublinie, akurat przed swym wyjazdem na Litwę przyszedł do nas, a nie do innych. Znając kłopoty finansowe w Kownie, pisze o tym wydarzeniu, w celu pomocy innym w ufnym oddaniu swoich, nieraz jakże małych spraw w ręce Bożej opatrzności. Byłbym nierzetelnym w relacjonowaniu faktów, gdybym nie wspomniał o finansowej pomocy, jaką Litwini do mego przyjazdu otrzymali z Polski. Z osób prywatnych wsparł ich nieco Michał Eł, a zarząd tej sieremy dał im $600, którymi w połowie pokryli koszt zakupu komputera bez drukarki. Na symboliczne opłacenie podnajmowanego w muzeum lokalu na zebrania, otrzymali jeszcze $100. I $400 na sam wydruk 4 egzemplarzy litewskiej teraźniejszej prawdy. Aby obniżyć koszty wydawnicze, sami tłumaczą, piszą na komputerze i robią skład. Do ważniejszych wydarzeń w Kownie należy zaliczyć usługę w czasie wielkanocnej pamiątki 3 sług z Polski. Przyjechali oni samochodem osobowym na kilka dni i zakwaterowali się w dewizowym hotelu, z pełnym wyżywieniem i opłatą za pilnie strzeżony samochód. Dewizy, jakimi ci Polacy wspomogli ekonomikę Litwy, daleko przewyższyły te, jakie przeznaczono, według powyższego zestawienia, na całą działalność religijną prowadzoną w tym kraju. Na marginesie dodam, że Johnson, po doznanym wylewie w 1946 roku w czasie podróży w Anglii, będąc w Polsce, w żadnej z odwiedzanych miejscowości nie korzystał z hotelu. W Lublinie nocował wraz z rodziną Sadowskich w ich jednopokojowym mieszkaniu. Przed wojną podróżował furmanką po tak zwanych polskich drogach i nieraz był tak pokryty kurzem, że towarzyszące mu osoby pisały palcem na jego plecach. W Kownie, po dziennej usłudze wspomnianych sług, a wieczornym obchodzeniem pamiątki wieczerzy była niewielka przerwa, w związku z czym nie było już czasu, by zebrani rozeszli się na posiłek do domów. Pracowite siostry przyniosły więc ze swoich domów co miały najlepszego, by w tej swoistej uczcie agape wzajemnie się posilić i usłużyć gościom z Polski. I cóż się okazało? Otóż Polacy opuścili grono braterstwa i udali się na suty obiad do hotelu. Po tym afroncie, łatwo sobie wyobrazić nastrój, jaki wytworzyli w czasie obchodzenia pamiątki. W poniedziałek miało miejsce pożegnalne zebranie, na które przyszło zaledwie kilka osób. Podaję ten przypadek dla nas wszystkich, by nie zapominać przestrogi apostoła Pawła, abyśmy podobnej wolności nie używali, by nie uczynić jakiegoś wstrętu Ewangelii Chrystusowej. 1 Koryntów rozdział 9 werset 12. W drodze powrotnej zatrzymałem się na 2 dni w Białymstoku, gdzie od siostry Szatyńskiej dowiedziałem się o wielu szczegółach z życia Astachna w czasie okupacji sowieckiej i niemieckiej, zakończonego tragicznym zgonem w obozie w Niemczech. Po przyjeździe do domu przystępuję do pracy nad książką, poświęconą autokratycznej organizacji Świadków Jehowy. Mam nadzieję, że w pierwszym kwartale 1997 roku będę już mógł udostępnić wszystkim chętnym 3 moje książki. W tej nadziei pozostaję, życząc wszystkim łask i błogosławień z dóbr Bożych, pokoju i zwycięstwa w doświadczeniach. Objawienie rozdział 2 werset 10.